Zapraszam do posłuchania rozmowy z Ronem Carterem, nagranej podczas ostatniej bielskiej sadynki jazzowej. Tam odbyła się i konferencja prasowa, i kilka koncertów, i także takie Q&A z udziałem Rona Cartera, więc naprawdę mnóstwo się działo wokół tego artysty. Główny artysta, tak, bo to artysta rezydent ostatniej bielskiej sadynki jazzowej. I pamiętam, że podczas konferencji zapytałam go o tym, jak mierzy się z tym, że jest legendą i co on na to. On po prostu powiedział, że skupia się na koncercie i już. A zapytany podczas rozmowy z publicznością, a właściwie z młodymi muzykami, o najtrudniejsze chwile podczas koncertowania, powiedział, że każdy pierwszy utwór każdego koncertu. Ron Carter. No ale zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy w jego życiu pojawił się bas. Wiosną 1955. Grałem na wiolonczeli do tamtej pory. I była szkolna orkiestra, która jeździła na różne wydarzenia. I zauważyłem, że do mnie nie dzwonią. Pomyślałem, że może to dlatego, że inni grali gorzej, ale nie. Ja grałem tak samo dobrze jak oni. Ale nie mieli basisty, bo akurat ten gość właśnie skończył szkołę. Więc pomyślałem, że jak będę grał na basie, to do mnie zadzwonią. I dlatego gram na basie. Dobry plan, po prostu, żeby zostać włączonym. Wczoraj i podczas konferencji w bardzo dyplomatyczny sposób powiedział pan, że byłem poinformowany, właśnie tego słowa pan użył, byłem poinformowany, że nie ma miejsca dla Afroamerykanina w muzyce klasycznej. I ma pan całe wszelkie prawo na świecie, żeby mówić o tym gorzko, ale mówi pan o tym elegancko, dyplomatycznie. Ale w ogóle po co trzymać ten gniew? Pracowałem długo i ciężko na to, gdzie tu jestem. Gram dobrze, ludzie uważają, że gram dobrze. I jestem częścią tej społeczności muzycznej. Poświęciłem swoje życie graniu lepiej i lepiej. A dla tamtych ludzi wtedy nie liczyło się to, bo nie byłem biały. Byłem w koledżu, grałem w zespołach. I chłopaki powiedzieli mi, posłuchaj, Nowy Jork zawsze potrzebuje dobrego basisty, więc przyjedź do Nowego Jorku. Skończyłem w czerwcu 59 i przeniosłem się w sierpniu do Nowego Jorku i pracuję. Zawsze pan taki był? Patrzył pan na tę pozytywną stronę? Nie, no, byłem wkurzony, ale wtedy akurat wydało się, że mam na to rozwiązanie. Po prostu chciałem grać, nie chciałem być sławny. Chciałem grać i chciałem spędzić życie na graniu muzyki. Akurat to był jazz. Ron zaczynał w czasach, kiedy nagrywało się na setkę, będąc razem, dbając o ten dźwięk. Ciekawa byłam, czy to cały czas jego ulubiony sposób nagrywania płyt.
Yes, absolutely.
Oczywiście. Chcę, żeby dźwięk basu był im ważny. Teraz ludzie mają wyrafinowane sprzęty i w domu, i w samochodzie. No to dobrze robić muzykę, która świetnie brzmi w domu właśnie, czy w samochodach. Zawsze martwiłem się o ten dźwięk. To jest przecież historia. Nagrałem i już, będzie, pozostanie. No wiesz, teraz też jest tak, że technologia pozwala ludziom nagrywać, nawet nie widując się. Tak, robię to. To jest część mojej pracy jako muzyka, ale to nie jest mój ulubiony sposób. Chcę być wtedy, chcę nawiązać interakcję, chcę być z tą osobą w studio. Niedawno nagraliśmy płytę bluesowego wokalisty Erika Bibba, bardzo dobry wokalista. Z inżynierem i z producentem w studio na Brooklynie spędziliśmy 2 godziny podkładając linię basu. No i brzmiało to dobrze, to jest część mojej pracy. Czy mógłby pan opisać atmosferę w Blue Notes? Przecież był pan częścią tej ważnej historii. Chodziło o muzykę. Frank i producent i fotograf mieli pieczę nad nami, żebyśmy mogli poćwiczyć przed nagraniem. Studio było poza Nowym Jorkiem, więc nie było takich pokus, żeby gdzieś tam wyjść, ale oni przywozili nam jedzenie. Rudy Van Gelder, świetny inżynier, najlepszy dźwięk. No i świetni ludzie.
seemed like a job you looked forward to.
To wyglądało jak praca, na którą się czeka. To była darmowa szkoła. Tam się bardzo dużo nauczyłem. Nauczyłem się, jak się przygotowuje na sesję. To były darmowe lekcje. Jeśli słuchasz płyty, to słychać, że wszyscy rozumieli, na czym polega ten projekt, że byliśmy bliską sobie grupą. Wszyscy się znaliśmy, graliśmy w różnych składach, w grupach 4 i 5. Rozumieliśmy, że tę płytę trzeba nagrać w jeden dzień. Nikt się nie wygłupiał, nikt się nie spóźniał. Każdy był w dobrej dyspozycji i wszyscy rozumieli to ciśnienie, żeby nagrać płytę w jeden dzień. I nie można prosić o nic więcej. W związku z tym, że bardzo zależało mi na tym, żeby to była rozmowa z Ronem Carterem o Ronie Carterze, starałam się unikać pytań o Milesa Davisa, ale dwa nurtowały mnie od początku. Po pierwsze to, czy fakt, że dzisiaj każdy z muzyków grających z Milesem Davisem jest, każdy z tego oryginalnego składu jest swojego rodzaju prorokiem w jazzie. Czy to wynika z tego, że Miles takimi ich uczynił, czy dlatego, że po prostu wiedział, kogo wybrać? Po prostu wybrał odpowiednich, utalentowanych ludzi. Stał z boku zwykle, nie wiedział, co wyjdzie z tego, co gramy, nie wiedział jak, ale ufał nam. Mnie, Herbiemu, Wayne'owi, Tony'emu. Ufał, że zaprezentujemy płótno dla niego do grania. A druga rzecz, na jednym z albumów są aż 3 twoje kompozycje. Tak, zagraliśmy to w jednym take'u w studio. Nie zagraliśmy akurat tego na żywo dość dużo. Ale trochę tych konceptów poszło na płytę. Ale właśnie, czy umieszczenie twojej kompozycji na albumie to było wyróżnienie? Nie, Miles po prostu prosił nas o nagrania. Mówił, będziemy nagrywać, przynieście mi kompozycję. Ja przyniosłem 2, Wayne kilka, Herbie kilka. On nie dbał o to, czyja jest kompozycja, po prostu chciał grać. A RJ to Ron Jr. A właśnie, wracając do tego, wczoraj podczas konferencji mówił pan dużo o rodzinie. Czy to najważniejsza część pana życia? Nie robiłbym tego bez wsparcia rodziny, bez ich entuzjazmu, bez ich zachęty do pracy. Doceniają, kiedy mam pracę, rozumieją, kiedy muszę ćwiczyć, rozumieją, że to wszystko, co jest zainwestowane w muzykę, także jest z ich pomocą i także jest to część mojego życia. Podejmiemy teraz temat tego, jakim jest muzykiem dla innych, no bo w końcu jest szefem różnych zespołów i dość często i podczas konferencji prasowej i także podczas spotkania z młodymi muzykami Ron Carter podkreślał, że to jest bardzo ważne, jak inni z tobą się czują, jak sprawiasz, że inni grają, bo jemu na przykład zależy na tym, żeby muzycy, którzy grają z nim, po prostu grali lepiej niż zwykle grają bez niego. Dobry sideman po prostu tak robi. A basista ma naprawdę dużą kontrolę nad zespołem i nad tym, co się gra. Ludzie teraz to rozumieją. I też wielu muzyków prosi o pomoc tego gościa z tyłu, bo basista jest ważny muzycznie dla wszystkiego, dla kształtu, dla systemu, dla dyscypliny. To jest wkład basistów, który ma wkład w muzykę. No właśnie, pomimo tego, że jest pan zapraszany jako główny artysta, najczęściej zwykle, i tak najczęściej skupiony jest pan na innych. No a jak inaczej mam grać? Mogę sobie grać sam w domu i oczywiście będę się dobrze bawił. Ale jest ważne dla mnie, żeby grać z innymi, żeby im pomóc zagrać lepiej niż wczoraj wieczorem. Zawsze szukając lepszego koncertu, tak musi być lepiej, lepszego dźwięku. Zawsze się pan uczy. To są darmowe lekcje. Nawet wczoraj wieczorem, grając z Orkiestrą Polskiego Radia, fantastyczni ludzie, podziwiam ich skupienie na muzyce, ich entuzjazm. No dobrze, nauka, szukanie nowego dźwięku, a kiedy jest zrelaksowany Ron? Teraz. Teraz po prostu rozmawiamy sobie. To jest mój relaks. Przecież nie gram na basie, to jest wolny czas. Wczoraj Wspomniał pan Ahmada Jamala. To byłoby ciekawe, gdybyście razem zagrali. Co dwa miesiące do niego dzwonię i mówię, hej, ciągle tu jestem, może byś zwolnił swojego basistę, ja bym chętnie zagrał. No dobrze, a z drugiej strony, kogo pan wybiera jako muzyków? To musi być osoba, która potrafi czytać muzykę, ufać mojemu osądowi, że robię to, co najlepsze dla zespołu, ma być punktualny, ma ufać mojemu poczuciu dynamiki. Ma rozumieć istotę basisty, nie mnie, ale właśnie basisty w zespole. Musi to być osoba, która nosi odpowiedni krawat na występy. A jak pytam, co możemy zrobić lepiej, to nie boi się odpowiedzieć szczerze. No i oczywiście zespół powinien być taką prawdziwą grupą kobiet i mężczyzn, który sprawia, że ludzie słuchają muzyki i potem zabierają to do domu. Więc zaufanie i szacunek, tak, są fundamentalne. Tu oczywiście kompozycja Herbiego Hancocka, któremu przerywamy, no ale oczywiście najważniejsze to, że na basie gra Ron Carter. Pan Wojtek napisał, jak to zabierają to do domu. No oczywiście, dobry koncert, zabiera się do domu i już. A teraz zaczniemy od ciekawostki, ponieważ Ron Carter ma też rekord Guinnessa jako najczęściej nagrywany basista w historii. Mój kolega był zdeterminowany, żeby policzyć, ile płyt nagrałem. Powiedziałem mu, że to za dużo zachodu, nie mam czasu, ani też w ogóle okropnie piszę na maszynie, więc w ogóle bez sensu, żeby tego szukać. Ale w końcu uparł się. I okazało się, że w 2015 roku to były 2215 płyt. Potem oczywiście przyszły kolejne. To nie był mój pomysł, żeby to udokumentować, ale kolega mnie nagabywał. Nie unikał pan innych gatunków, przecież klasyka, potem jazz, ale też i pop, i nawet czasami muzykę country, jeżeli pana poproszono. Czy to też chodziło o naukę? Tak. I są różne emocje, są różne harmonie. Moim celem było zawsze to, żeby ci ludzie, którzy nie są w jazzowej społeczności, zapraszali mnie i odkryli, że ten człowiek, który nie jest częścią naszej muzyki, może moją muzykę ulepszyć. Brazylijska płyta brzmi tak, jak brzmi z moim udziałem. Awangarda też brzmi interesująco. To jest moja praca, żeby potem za mną tęsknili. Czy, może nie codziennie, ale czy jest pan w kontakcie z Herbiem i z Wayne'em? Dzwonię do nich na każde święta. Herbie bardzo dużo podróżuje, więcej niż ja, a Wayne właśnie pisze operę. Ale tak, jesteśmy w kontakcie. Filozoficznie chyba zmierza pan w stronę Wayne'a. Być może Wayne dotarł tam wcześniej, przede mną, ale obaj rozumiemy, że ludzkość jest ważna. Istoty ludzkie są ważne. Mamy nadzieję, że przez naszą obecność w klubach, przez nasze koncerty, może komuś pojęcie o ludzkości, o życiu się zmieni. Może coś będzie bardziej pozytywne, coś po prostu ociepli serca. Znowu szacunek. Tak, oczywiście, to część. Dzisiaj miałam okazję posłuchać, jak poradził sobie pan z natarczywym i irytującym słuchaczem w sali. To było bardzo dyplomatyczne. Wiesz co, kiedyś się już nauczyłem, żeby nie angażować się w dyskusję z publicznością, która jest wroga, nie zachęcać ich, nie odpowiadać. To jest nauczone. Tak. I nauczyłem się tego grając w różnych zespołach i w różnych czasach. I patrzyłam, jak liderzy zespołów radzą sobie z taką sytuacją. Nie jestem pewien, czy ten człowiek chciał być po prostu bardziej widoczny, ale moim zadaniem jest nie alienować i nie sprawiać, żeby atmosfera była jeszcze bardziej wroga. Nie chciałem być dla niego niemiły. To nie ja, taki nie jestem. Tak, cały czas z płyty Tribute, ale żonglujemy między różnymi płytami Rona Cartera. Tak jak on, zmieniamy płyty, tak jak on zmienia krawaty. No właśnie, bo te krawaty to dość istotna część koncertu.
I want people to see that we're really going to work.
Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy przygotowani, że kiedy mój zespół idzie do pracy, to najpierw się kłaniamy. Dajemy znać, że jesteśmy tutaj, jesteśmy ubrani na odpowiednio do okazji. Mamy nadzieję, że wy też. Wkładamy w to wysiłek, nosimy nasze uniformy, wypolerowane buty. To wszystko sprawia, że sytuacja jest wyjątkowa. Wspomniał pan nawet o kolekcji krawatów podczas konferencji prasowej. To jest część Rona Cartera, o tylko zabawa. No oczywiście, że przychodzą na koncert i posłuchać muzyki, ale jak powiem, że mam fajny krawat, to jeszcze na to zwrócą uwagę. A nie wiem, jakieś inne łakocie Rona Cartera na przykład. Nie wiem, słuchanie muzyki, jedzenie. Już czekają na mnie za rogiem z nową płytą. Jest taki nowy projekt muzyczny, który próbuję złożyć, więc będę miał jeszcze mniej wolnego czasu, ale bardzo chcę zrobić to i... Poczekaj, zaraz. Kto czeka? Może pan zaradzić? Nie, jeszcze nie. Ale oczywiście dostaniesz tę płytę. Ciekawy koncept. No dobrze, będziemy czekać na nową płytę Rona Cartera. A co z tymi przyjemnościami, które świat oferuje? Oczywiście, lubię dobrą włoską kuchnię. Nawet pizzę od czasu do czasu. Moje zainteresowania, kiedy nie słucham muzyki, to na przykład science fiction, czytanie, obrazy, sztuka, patrzenie na świetne samochody, które są dla mnie za małe i zbyt drogie. To takie rzeczy robię, kiedy nie kombinuję z dźwiękiem.